Kijowo, krwawej łaźni na kijowskim Majdanie weekend przyniosł całą serię historycznych zmian w ukraińskiej polityce.
Kraj jest w głębokim kryzysie, stoi na krawędzi bankructwa.
Profesor Roman Kuźniar, prezydencki doradca do spraw międzynarodowych, już za chwilę będzie gościem kontrwywiadu RMF FM.
A zaczynamy od aktualnych faktów i pożaru w Mysłowicach na Śląsku.
Według ostatniej informacji jedna osoba w tym pożarze zginęła. Ogień w Mysłowicach wybuchł około 4 nad ranem w jednopiętrowym budynku, który był noclegownią dla pracowników. Druga poszkodowana w tym pożarze osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala. W sprawie zniesienia rosyjskiego embarga na wieprzowinę Francja, Holandia i Dania dogadują się z Moskwą za plecami Komisji Europejskiej kosztem Polski.
Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą ujawniła zamieszczone przez Rosjan w internecie nagranie wideo z poufnych negocjacji. Rozmawiała też z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą. Kasiu, co minister mówi o tych zakulisowych grach?
Kalemba nie pozostawia złudzeń, co sądzi o postawie Francji, Danii i Holandii.
To jest wyłamanie się, w ten sposób się bardzo osłabiamy.
Minister przyznał, że publikacja przez Rosjan w internecie filmu z poufnych negocjacji z przedstawicielami tych trzech krajów to próba podzielenia państw Unii i osłabienia pozycji negocjacyjnej komisji, która właśnie negocjuje z Moskwą w imieniu wszystkich 28 krajów warunki zniesienia rosyjskiego embarga. Kalemba przypomniał, że warunki te muszą być takie same dla Polski, z wyjątkiem wyznaczonej u strefy buforowej wzdłuż granicy białoruskiej, jak dla tych trzech krajów i całej Unii Europejskiej.
Jeżeli tęskni się za zimą, to nie mamy dla Was dobrych wiadomości.
Ale jeżeli jesteście zainteresowani wiosną, to radzimy posłuchać Szymona Ogórka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Do końca lutego i ten początek marca bardzo ciepły, ponad te normy wieloletnie.
Początek astronomicznej wiosny już 20 marca.
No a marzec zaczyna się w najbliższy weekend.
Czas już na kontrwywiad. RMF FM, Konrad Piasecki, jego gość. Dzień dobry.
Prezydencki doradca do spraw międzynarodowych, Roman Kuźniar. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, kłaniam się, Uniwersytet Warszawski.
Panie profesorze, to ostateczny koniec Janukowycza?
Tak, myślę, że tak. Ja już od kilku tygodni wróżyłem mu los króla popiela. Chociaż przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że to nastąpi aż tak szybko. No,
czyli to Majdan okazał się i Rada Najwyższa okazały się myszami w tym przypadku.
Tak, znaczy jemu się rzeczywiście uda, nie podzieli los króla popiela, ale uważałem, że on upadnie, ponieważ on tym krajem nie może efektywnie rządzić i dla mnie to była sprawa czasu.
Czyli Polska uznaje impeachment ukraińskiego prezydenta za fakt dokonany?
Tak, no to jest rewolucja, tak, że tutaj procedury konstytucyjne w takich sytuacjach nie ma co do nich się odwoływać, nie wchodzą w grę. To jest klasyczna rewolucja.
No tak, ale jednak było to trochę jednak wszystko zamachem stanu.
Bardzo pozytywnym, ku demokracji.
Nie mówię, że załamujemy ręce, ale formalnie rzecz biorąc zamach stanu.
No ale zamach stanu sprowokowany przez rządzących. Także
usprawiedliwiony zamach stanu.
Jak najbardziej, jak rzadko kiedy.
Janukowycz, były prezydent, możemy powiedzieć.
Tak, tak, z całą pewnością tak możemy mówić. Gdyby on miał jakiekolwiek ambicje polityczne, to przecież jednak dawałby znak życia, wysyłałby jakieś sygnały.
Uważa pan, że też jest postacią skończoną w tym sensie, że on nie stać go na żadną kontrakcję, kontrofensywę?
Nie sądzę. To, co jego przyszłość, myślę, to szef ochrony u jednego z jego byłych sponsorów, u Firtasza czy u Achmetowa. Przecież oni go zrobili szefem ochrony ich interesów najpierw w Okręgu Donieckim, później w całej Ukrainie. Teraz być może zostanie sprowadzony do swojej pierwotnej roli. Odwdzięczy się im za opiekę, którą pewnie był. Bo on pewnie gdzieś jest w tej chwili, gdzieś wśród nich, prawda? I po jakimś czasie wróci do swojej pierwotnej roli.
A nie odda się teraz pod opiekę Putina? Nie pojedzie do Moskwy i nie powie Wołodia, ratuj?
Nie sądzę. Kreml miał do niego stosunek bardzo instrumentalny. Skoro się nie sprawdził, zawiódł, to nie sądzę, żeby w tej chwili tam mógł liczyć na jakieś miłosierdzie. Przejściowo być może, ale nie sądzę, żeby tam chciał szukać schronienia. Nie przypuszczam.
Patrząc na wydarzenia ostatnich 48 godzin, szybko to wszystko poszło. Bo jeszcze w piątek przecież z tymże Janukowyczem szef polskiego MSZ-u podpisywał porozumienie. W poniedziałek...
Ale to tak trzeba. To znaczy
z nim nie siadł do jednego stołu.
I jak spojrzymy na podobne tego rodzaju sytuacje, to one mniej więcej tak przebiegają. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie ta dynamika przyspieszy. Na pewnych etapach to, o czym pan w tej chwili mówi, jest jak najbardziej uzasadnione po to, żeby otworzyć kolejną fazę.
Bo są też tacy, którzy mówią, krytykują, pytają, jak można było dogadywać się ze zbrodniarzem, jak można było z nim podpisywać porozumienie.
Nie, tak nie wolno mówić, tak nie wolno myśleć, dlatego że w tamtym czasie nikt nie wiedział, co będzie dalej. Natomiast niewątpliwie to, co się stało, podpisanie tego porozumienia, wymienia. To był głęboki krok w tył Janukowicza i jego ekipy i wtedy Majdan otrzymał wyraźny sygnał, że można pójść dalej, bo było widać, że oni, przecież Janukowicz przedtem nie chciał oddać ani cala, ani centymetra, ani jednego żołnierza, prawda, ani jednego komendanta policji w Kijowie. Nagle głęboki krok wstecz, co oznaczało, że można wykonać jeszcze jedno pchnięcie.
Nie jest tak, że Janukowicz będzie dziś machał tym porozumieniem i mówił: zaraz, zaraz, mam tu na papierze podpisanym przez szefów dyplomacji europejskich państw, że będę prezydentem do nowych wyborów.
Janukowicz tylekroć naruszał własną konstytucję, prawa zmieniał. Dla niego prawo kompletnie nic znaczyło. W związku z tym, gdyby w tej chwili chciał machać czy odwoływać się do jakichś porozumień czy do prawa ukraińskiego, byłby zwyczajnie śmieszny.
Patrzył pan na Radosława Sikorskiego, również na to jego słynne wystąpienie do opozycji i myślał pan: tak się robi dyplomację, tylko nie zawsze to wychodzi na jaw?
No tak, rzeczywiście mikrofony są wszechobecne, trzeba uważać. Natomiast to nie były normalne negocjacje dyplomatyczne. Nie byliśmy w Montre, w Genewie czy w Rambouillet pod Paryżem. To były negocjacje na marginesie rewolucji. W związku z tym język jest inny, inna mowa ciała. Tu chodziło rzeczywiście o jednak o to, i tutaj w tym w sensie rozumiem bardzo dobrze ministra Sikorskiego, jednak samokontrolę, powściągliwość, żeby rzecz tak się nie rozlała, żeby mogła doprowadzić do jakichś katastrofalnych konsekwencji.
Czyli mówiąc, jak nie podpiszecie, to on was zabije, jak nie podpiszecie, będziecie mieli czołgi na ulicach. Sikorski nie posunął się za daleko, nie przekroczył jakiejś granicy?
Ja myślę, że to wszystko, o czym mówił minister Sikorski, mogło się zdarzyć, biorąc pod uwagę charakterystykę drugiej strony. A tego oczekiwaliśmy jako Europa i minister Sikorski bardzo dobrze działał w ramach tego mandatu. Samoograniczanie się tej rewolucji. Owszem, idziemy do zwycięstwa, ale żeby po drodze nie popełnić jakiegoś błędu, który przekreśli wszystko.
Bo politycy opozycji, przede wszystkim PiSu, stawiają dzisiaj z tego zarzut. Mówią, w czyim imieniu Sikorski groził, czy nie w imieniu Putina. Tak, do tego nie posłał się nawet Janukowicz.
Nie, proszę mnie zwolnić od komentowania tego rodzaju.
Ale być może za chwilę będziemy mieli taką dyskusję.
Jeżeli chodzi o pewne segmenty polskiej opozycji, każda dyskusja jest możliwa, ale ja nie chcę w tym uczestniczyć.
Z perspektywy czasu, nie wydaje się panu, żeśmy za bardzo tego Janukowicza dopieszczali, za bardzo na niego stawiali, za bardzo uważali go za postać godną rozmów?
Znaczy, ja nie miałem wątpliwości, kto zaczął, od pierwszego spojrzenia, że tak powiem. Wyczuwałem, kim on jest. Natomiast dopóki był legalnym prezydentem Ukrainy, była szansa jakakolwiek, najmniejsza, żeby mieć wpływ poprzez niego na Ukrainę i na jej politykę zagraniczną, każdy by to robił. Każda polska ekipa, nie tylko polska, jakikolwiek na kraju. Myślę zresztą, że dzięki temu, że to właśnie robiliśmy, co dzisiaj być może niektórzy chcieliby krytykować, on doszedł do ogródka zwanego Wilnem. I gdyby nie było tego przeciągania Janukowicza, pewnie nie stałoby się to, co ja uważałem, że nie mogło się nic lepszego nami, Ukrainie, przytrafić. Znaczy fiasko Wilna. Pan fiasko Wilna, uważam od samego początku, to było coś najlepszego, co nam mogło...
Bo to było katalizatorem tych zmian.
Niektórzy uważali, że fiasko Wilna to klęska, to katastrofa i obciążali Europę, Polskę i tak dalej. Janukowicza, ja uważałem, bardzo dobrze się stało, bo gdyby on podpisał to Wilno, to byłby letarg, byłaby stagnacja, nic by się nie działo. Ja wiedziałem, że w tym momencie, tak powiem, uruchamiamy zupełnie inną rodzaj sytuacji politycznej. Byłem chyba jedynym, który się cieszył z tego tak zwanego fiaska Wilna.
Bo tak ostatnie zdanie o Janukowiczu ukazało się jednak postacią wyjątkowo marnego formatu pod każdym względem.
No tak, i on takie wrażenie sprawiał. Tak to bywa, że są wynoszeni do władzy ludzie takiego formatu. Także w krajach bardzo demokratycznych mógłbym wskazać na kilka nazwisk, ale przed miłosierdzie tego nie zrobię. Natomiast on rzeczywiście nie dorastał do sytuacji. Zatrzymał się na poziomie tego, kim był w okręgu donieckim. Rzeczywiście nie miał kompetencji do tego, żeby być prezydentem tak dużego kraju.
Uważa pan, że najgorsze już za nami?
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o fazę siłową, fazę zbrojną, fazę rozlewu krwi, sądzę, że tak. Myślę, że
Rosjanie przystąpią do kontrataku?
Nie, Rosjanie będą starali się zapewnić swoje interesy, swoje wpływy, ale na pewno nie metodami siłowymi, dlatego że Rosjanie wbrew temu, o co się ich często posądza, potrafią także myśleć pragmatycznie, potrafią dostosować się do sytuacji. Oni grają do końca bardzo ostro, kiedy sądzą, że mogą jeszcze wygrać, a później, kiedy widzą, że to się nie udaje, w związku z tym natychmiast potrafią się bardzo dobrze przystosować po to, żeby jednak ratować to, co się da, i zawsze potrafią to zrobić.
Bach się czyta dzisiaj w Rzeczpospolitej wywiad z pańskim rosyjskim odpowiednikiem, doradcą Putina Markowym.
Oj, proszę mnie nie obrażać. Bo to człowiek o mentalności jednak stalinowskiej. No jak się czyta właśnie, pan tak powiedział, to jest język wczesnych lat 50.
Bo on mówi, no właśnie nie wykluczam interwencji, wszystko się może wydarzyć.
No jego wcześniejsze wywiady, myślę, go dezawuują, dlatego że to jest mentalność rzeczywiście taka bardzo jaskiniowa.
Pytanie, czy on nie odzwierciedla mentalności Kremla?
To jest niestety, ma pan rację, bardzo uprawnione pytanie. Ale ja myślę, że nawet jeżeli odzwierciedla myślenie pewnych kręgów na Kremlu, myślę, że nawet nie samego prezydenta Putina, ale niektórych być może tak, to jest oczywiście smutne. Natomiast nawet jeżeli oni tak myślą częściowo, to nie będą w tej logice działać.
Ostatnie zdanie, kto będzie następnym prezydentem Ukrainy? Intuicyjnie?
Trudno powiedzieć. Pewnie najlepszy byłby Kliczko, ale zostawmy to Ukraińcom. Żałuję, że wymieszała się w to wszystko pani była premier, ponieważ uniemożliwi w ten sposób kandydaturę kogoś z jej własnej partii, a przecież Ukraińcy, biorąc pod uwagę jej przeszłe osiągnięcia w cudzysłowie, na pewno jej nie poprą.
Roman Kuźnier, dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Najgorsze za Ukrainą, tak mówił przed chwilą gość kontrwywiadu.
W RMF FM śledzimy wszystkie najważniejsze fakty.
Opóźnienia przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie.
Jak ustalił nasz reporter, później lądują maszyny z Toronto, Chicago, Dubaju i Pekinu.
Oby bez problemów przylecieli z Soczi nasi panczeniści.
Mają być w Warszawie o 11.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.